Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Pośle.
Dzień dobry Panie Rektorze, dzień dobry Państwu.
Szkielet 9. polskiego żołnierza znaleziono w ostatni poniedziałek podczas prac archeologicznych na Westerplatte. Czy sądził Pan, że aż takie będą efekty prac archeologów?
Chyba nikt się nie spodziewał, że te efekty będą tak duże i tak szybko one pokażą, jak ważne było to, aby w końcu państwo polskie zajęło się tym niezwykle symbolicznym, ważnym dla wszystkich Polaków terenem. No to jednocześnie taki kamyczek jednak do ogródka pani prezydent Dulkiewicz i do lokalnej Platformy Obywatelskiej, którzy przecież jak rejtan stawali, rozrywali szaty, aby Westerplatte pozostało takie samo sobie jak przez lata. Okazuje się, że ta narracja po prostu runęła w jeden dzień i myślę, że nawet pani prezydent Dulkiewicz musi przyznać się do tego, że po prostu nie miała, bardzo mocno nie miała racji.
A dlaczego odkrycia szczątków żołnierzy nie wzbudzały do niedawna zainteresowania władz Gdańska?
To jest już z kolei sprawa dla mnie może nawet nie tyle kuriozalna, co dość skandaliczna, bo nie wiem, czy słuchacze wiedzą, ale wszyscy Westerplatczycy są na mocy uchwały Rady Miasta Gdańska jednocześnie honorowymi obywatelami Miasta Gdańska, więc wydawałoby się, że w sytuacji, w której odnajdywane są szczątki naszych bohaterów, to prezydent naszego miasta powinna wydać jakikolwiek komunikat, stanowisko, pojechać na Westerplatte, zobaczyć, co tam się dzieje, pogratulować archeologom, dyrektorowi Podchorskiemu, Nawrockiemu. Nic takich rzeczy nie miało miejsca, dopiero zdaje się po 34 dniach pani prezydent
Po 38.
38 zauważyła, że takie odkrycia miały miejsce. Dla mnie sytuacja zupełnie niezrozumiała.
Teraz słyszymy takie deklaracje, że prezydent Gdańska chce uczestniczyć w przygotowywaniu pochówku bohaterów Westerplatte.
Z całym szacunkiem, stosowne, ale ja słyszałem tą wypowiedź pani prezydent i bez łaski. No jest prezydentem miasta Gdańska. Mówimy o naszych narodowych bohaterach, ale tak jak mówiłem, honorowych obywatelach miasta Gdańska. I to nie jest jakieś chce czy nie chce prezydenta uczestniczyć w takim pogrzebie tych ludzi, tylko to jest po prostu obowiązek. Więc tutaj myślę, że nie jest to nic nadzwyczajnego.
Czy uda się Pana zdaniem zorganizować ten uroczysty pochówek przed rocznicą napaści Niemiec na Polskę 1 września 2020 roku?
Myślę, że nie na miejscu jest w tej sprawie wróżyć z fusów.
Trwa identyfikacja, co jest dosyć trudne.
Trwają prace archeologiczne, trwa identyfikacja. W zasadzie każdego tygodnia odnajdywane są kolejne szkielety naszych Westerplatczyków, więc myślę, że teraz mówić o terminach, kiedy te prace miałyby się zakończyć, czy kiedy miałoby dojść do pochówku, to jest trochę nie na miejscu. Dajmy spokojnie kierownikowi Podchorskiemu pracować, dajmy spokojnie państwu polskiemu realizować swoje, nasze cele.
Dzisiaj prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz chce podsumować pierwszy rok działalności prezydenta i radnych kadencji 2018-2023. Abstrahując od przerwanej zabójstwem prezydentury Pawła Adamowicza, jakby pan ocenił kadencję Rady Miasta może na początek?
No to na dłuższą wypowiedź pytanie. Ja oceniam z mojej perspektywy radnego klubu opozycyjnego w Radzie Miasta Gdańska jednak dość negatywnie.
Dlaczego?
Z tego względu, że opozycja w Radzie Miasta Gdańska jest traktowana jak taki kuzyn, którego mamy w rodzinie, ale którego jak już przychodzi na uroczystości rodziny, to stawiamy zawsze na ostatnim gdzieś miejscu, jak najdalej, żeby nie słyszał, co się dzieje przy stole, nie miał z kim porozmawiać. A myślę, że w prawdziwej demokracji, w prawdziwym mieście, które mówi o sobie, że właśnie jest miastem dialogu, władze, które mówią, że chcą się wsłuchiwać w głos również tych mieszkańców Gdańska, którzy wybrali nas, radnych Prawa i Sprawiedliwości, powinni podchodzić do tego poważnie. Mieliśmy wiele inicjatyw, które mimo, że wydawałoby się powinny łączyć ponad podziałami, to nie znalazły swojego odzwierciedlenia później w głosowaniach w Radzie Miasta Gdańska. No takim symbolem była na pewno uchwała w sprawie zwolnienia z opłat przejazdów komunikacji miejskiej przez osoby niepełnosprawne. Co byłoby, myślę, takim modelowym przykładem, że miasto Gdańsk rzeczywiście jest miastem solidarności i wolności. Tutaj tak naprawdę nie wiem dlaczego, bo to nie jest żaden wielki koszt. Chyba po prostu, żeby zrobić opozycji w Gdańsku na złość radni z Platformy i Wszystko dla Gdańska zagłosowali przeciw.
Czyli rozumiem, że było robienie na złość i nie widzi pan żadnych plusów w pracy w Radzie Miasta. Chodzi mi o plusy jakby ze strony koalicyjnej. Czy dogadaliście się w jakiejś kwestii, która była dla Prawa i Sprawiedliwości ważna?
Widzę kontynuację tego, co było w poprzedniej i w poprzednich kadencjach. No, myślę, że nie jest tajemnicą, że raczej kontestowałem rządy pana prezydenta Pawła Adamowicza i tego, co się działo i dzieje w Gdańsku. W Gdańsku, który jest nie bez powodu nazywany Republiką Deweloperów i nie powiedział to polityk Prawa i Sprawiedliwości. Już nie będę przypominał, kto tak nazwał Gdańsk. W dalszym ciągu takie tendencje niestety obserwujemy. W związku z tym no, trudno chwalić Radę Miasta Gdańska za to, że po prostu prowadzi swoje prace i zajmuje się sprawami miasta. No, wykonuje swoją pracę, ale w tych momentach, w których mogłaby się popisać jakimś właśnie większym formatem działania, to niestety tutaj takiego nie zauważam.
A jakie były największe wpadki prezydent Aleksandry Dulkiewicz, bo rozumiem, że tą prezydenturę też ocenia pan negatywnie?
Tak, i co z niepokojem przyjmuję, wielu urzędników miejskich się ze mną kontaktuje i tak jak mówi, że za prezydenta Pawła Adamowicza można było go różnie oceniać, ale zasadniczo panował w Urzędzie Miejskim porządek. To tak teraz na biurku pani prezydent Dulkiewicz rośnie kupa dokumentów, cała sterta ich, które czekają na jakiekolwiek rozpatrzenie, decyzje pani prezydent Dulkiewicz, a pani prezydent tych decyzji wydawać nie chce i ta kubka rośnie. Urzędnicy miejscy są trochę pogubieni, bo nie bardzo wiedzą, kto jest tym kapitanem gdańskiego statku. Jest po prostu ogromny bałagan w Urzędzie Miejskim i to na pewno niepokoi, bo ktokolwiek by nie rządził, porządek w papierach, porządek wśród ludzi na zasadzie tego, że wiemy, kto jest za co odpowiedzialny, powinien być. Inaczej może dojść do jakichś bardzo dziwnych, niedobrych rzeczy w przyszłości.
Mieliśmy tak, pamiętny budżet obywatelski, zakup Rydwanu, mamy problemy z Nową Bulońską, problemy z systemem MEWO, kontrowersje wokół portalu gdańsk.pl, wzrost stawek i kar za parkowanie.
No widzę, że pan redaktor strzela z karabinu.
To znaczy nie strzelam z karabinu, bo to są takie rzeczy, o których jakby mówiła cała Polska.
To jest wszystko prawda. Ja bym do tego jeszcze dodał, no jednak kneblowanie dziennikarzy. Mówię tutaj chociażby o dziennikarzu z Trójmiasto.pl, którego zastraszano. Pani prezydent zastraszała go prokuraturą za to, że ujawnił nieprawidłowości w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Dodałbym do tego liczne właśnie opóźnienia wielkich inwestycji, takich jak Nowa Bulońska, ale też Świętokrzyska, torowisko na Stogach. No to MEWO to jest taki przykład już zupełnej ignorancji, arogancji nie tylko władz gdańskich, które przez cały czas mówiły, również na sesji Rady Miasta Gdańska, na mój wniosek zostały zaproszone władze spółki, która zajmowała się tym MEWO. Tam spółka i urzędnicy tłumaczyli, że wszystko jest perfekt, że wszystko będzie dobrze, wszystkie opóźnienia zostaną zniwelowane, a dwa miesiące później dowiadujemy się, że cały projekt upada. To pokazuje, że no właśnie w tym mieście dialogu i współpracy to, że nie wsłuchiwano się w głosy wcześniej ekspertów, społeczników, takich chociażby jak Roger Jaskowski z Rowerowej Metropolii, ale było dużo więcej takich organizacji, to spowodowało, że projekt, który nie mógł się udać i oni wszyscy o tym mówili już od początku, kosztować nas będzie około 30 milionów, mówię o obszarze metropolitalnym, którego Gdańsk jest największym udziałowcem, będzie nas to kosztować około 30 milionów złotych w plecy.
A to pana zdaniem jest jakaś spektakularna i można powiedzieć najgorsze wydarzenie, jakie spotkało panią prezydent Dulkiewicz podczas tych miesięcy, już prawie roku prezydentury? klęska systemu MEWO? Czy...
Myślę, że każdy prezydent powinien mierzyć się też ze swoimi porażkami. MEWO na pewno jest jednym z takich wielu przykładów, ale pewnie bardziej nawet symbolicznym przykładem no, swojego rodzaju podejścia i hipokryzji jednak, z którą mamy do czynienia, były też te sprawy etyczne, moralne, ta parada tak zwanej równości, w którym no, po prostu obrażano katolików, monstrancje. No, pani prezydent wtedy też nie widziała w tym nic niestosownego, dopiero po kilku dobrych dniach, podobnie jak w tym przypadku tych szczątków na Westerplatte, dopiero po kilku dniach zauważyła, że działo się tam coś niedobrego. To niestety pokazuje taką smutną tendencję w Gdańsku milczenia na temat rzeczy trudnych do czasu, aż te problemy tak nabrzmieją, że już o nich milczeć się nie da.
Jeszcze może słowo o MEWO. To kto pana zdaniem jest odpowiedzialny za to, za tą klęskę MEWO tak naprawdę? No bo tutaj no, mamy...
Myślę, że panie redaktorze...
Doświadczeni samorządowcy biorą udział w pracach organizacji, która wybierała tą ofertę.
Ja myślę, że trzeba zobaczyć
to nie działa.
Na listę osób, trzeba zobaczyć, kto odbierał nagrodę Gazety Wyborczej Sztorm za najwspanialszy projekt, który został wprowadzony w Gdańsku, czy w ogóle w Trójmieście. No wtedy tą nagrodę odbierali właśnie czołowi politycy z Trójmiasta. Między innymi pani prezydent Dulkiewicz fotografowała się z dumą. No okazało się wkrótce, że to wszystko to była po prostu bajka, która szybko się zakończyła i obudziliśmy się z tego pięknego snu, więc odpowiedzialni są no, prezydenci największych na Pomorzu miast, no bo to oni podejmowali kluczowe polityczne decyzje, w jakim kierunku ten projekt ma pójść. No też brakuje mi tutaj takiej odpowiedzialności za to, bo do tej pory żaden w zasadzie z nich, czy to prezydent Karnowski, czy pani prezydent Durkiewicz, no nie było takiego mea culpa.
Może jeszcze będzie. A może, czy system pana zdaniem jest jeszcze możliwość, że on zostanie ponownie uruchomiony w tej formie, która teraz jest?
W tej formie, no dwa razy myślę nie wchodzi się do tej samej rzeki, dwa razy nie popełnia się tych samych błędów, chociaż no, w Gdańsku wszystko możliwe.
Sukcesy według zwolenników prezydent to uroczystości, między innymi uroczystości 4 czerwca, czyli rocznica częściowo wolnych wyborów. Pan się zgadza? Chociaż
no właśnie to też pasuje do mojej takiej recenzji ostatniego roku rządów Platformy w Gdańsku, pani prezydent Dulkiewicz, która cechowała się między innymi nie zajmowaniem się sprawami miejskimi, gdańskimi, tylko sprawami ogólnopolskimi natury stricte wyborczej. Pani prezydent ostatnie miesiące spędziła jeżdżąc po różnych zakątkach Polski, wspierając różnych kandydatów do Parlamentu Europejskiego, do Polskiego Sejmu, również skompromitowanych takich, na których nawet Platforma Obywatelska postawiła w jakiś sposób krzyżyk, bo ich oficjalnie nie poparła, jak pan Gawłowski z serią zarzutów korupcyjnych na koncie. No, pani prezydent nie miała problemu z tym, żeby ich nie tylko popierać, ale żeby też poświęcać swój czas prezydenta miasta Gdańska na to, żeby jeździć po Polsce i ich wspierać. I podobnym wydarzeniem były te obchody niestety 4 czerwca w Gdańsku, który tak naprawdę stał się spędem działaczy ogólnopolskich Platformy Obywatelskiej, łącznie z Donaldem Tuskiem, który wtedy jeszcze miał białego konia, ale od tamtego czasu
tu jeszcze już za chwileczkę jeszcze
ten
temat Donalda
biały
Tuska,
koń
Tuska
chyba był słabo karmiony, bo chyba został w stajni już na dobre.
Jeszcze zanim o Donaldzie Tusku chwileczkę, przez chwilę poruszymy temat Mieczysława Struka, marszałka województwa pomorskiego. Stanie przed sądem i jest oskarżony o podanie nieprawdziwych informacji w oświadczeniach majątkowych. Takie problemy z oświadczeniami ma także Sławomir Neumann, lider Platformy Obywatelskiej. I czy to tak trudno wypełnić takie proste dokumenty?
Oświadczenia majątkowe nie są dokumentami trudnymi do wypełnienia, co nie zmienia faktu, że nie można tam popełnić błędu. Rzeczywiście chociażby z uwagi na niepamięć pamiętamy, że niektórzy zapominali, ile chociażby mają mieszkań. Natomiast w tej sprawie pana marszałka Sturka. Co innego mnie dziwi, bo ja nie chcę osądzać, czy doszło do jakiegoś przestępstwa, czy nie. To nie jest moja rola, nie mam dostępu do dokumentów, po prostu nie wiem. Ale czytając jakiś czas temu relacje prasowe z tego aktu oskarżenia, który został wniesiony do sądu przeciwko panu marszałkowi, z zdziwieniem, naprawdę z wręcz szokiem przeczytałem stanowisko prokuratury, raczej recenzję prokuratury zachowania pana marszałka, gdzie jest mowa o tym, że pan marszałek po prostu odmawia złożenia w tej sprawie wyjaśnień. No, to jest dla mnie szokiem, bo jeżeli ktoś nie ma nic do ukrycia, jeżeli uważa, że wszystko było w porządku, no to przecież składa wyjaśnienia przed prokuraturą. No to jest niestety analogiczna sprawa do pana świętej pamięci prezydenta Pawła Adamowicza, który też mówił wszędzie, że wszystko jest w porządku, ale odmawiał przed sądem złożenia jakichkolwiek wyjaśnień. No mi się wydaje, że człowiek o czystych sumieniach nie boi się mówić.
Jest pan posłem. Niedawno skończyła się kampania wyborcza do Sejmu, ale zaczyna się nowa kampania i nawet ona już trwa. Chodzi o kampanię prezydencką. Donald Tusk wczoraj oznajmił, że nie będzie startował w zbliżających się wyborach prezydenckich i powiedział tak: do tego potrzebna jest kandydatura, która nie jest obciążona bagażem trudnych, niepopularnych decyzji, a ja takim bagażem jestem obciążony od czasów, kiedy byłem premierem.
No, chyba nie tylko bagażem trudnych decyzji, chociaż z tym bym spekulował, bo okazuje się, że te trudne decyzje całe szczęście Prawo i Sprawiedliwość odkręciło, a polska gospodarka jeszcze nigdy nie była w tak dobrej kondycji i polskie finanse publiczne jak teraz, chociażby jeżeli chodzi o kwestie obniżenia czy podwyższenia wieku emerytalnego, co zrobił właśnie pan Donald Tusk z panem Kosiniakiem Kamyszem, który wtedy stał na czele resortu, który się tym zajmował, ale to też jest ogromne obciążenie po prostu afer. To była ekipa aferzystów przez bardzo duże A. Taśmy, które zostały ujawnione, pokazały, jak w pigułce traktowana była polska polityka, polska racja stanu przez jeszcze niestety dzisiejszych niektórych liderów totalnej opozycji, jak chociażby Radosław Sikorski, który już nie będę na antenie o tej godzinie przypominał, jak się wyrażał, co mówił, jak traktował polskie państwo. Tam było pokazane, jak w instrumentalny sposób wykorzystuje się instytucje państwa polskiego do tego, żeby robić sobie kampanie wyborcze. Przecież tam była też mowa o tym, żeby po prostu dodrukować pieniędzy z NBP-u, jeżeli ich zabraknie, żeby wydawało się, że Polska jest w lepszej kondycji. No już nie będę mówił o panu Chlebowskim, który pocił się niesamowicie, gdy mówił o aferze hazardowej i w końcu wyleciał z tej Platformy Obywatelskiej. No tych spraw było po prostu mnóstwo i myślę, że to pan premier ma na myśli, mówiąc o niepopularnych decyzjach.
Wielu komentatorów ocenia, że te
nie
słowa...
Nie mówiąc o tych lokalnych naszych sprawach, jak Amber Gold, jak wiele innych, które też byli umoczeni po uszy.
Wielu komentatorów uważa, że to jest taka dosyć negatywna ocena rządów, której dokonał sam Donald Tusk. Pan się z tym zgadza?
No tak, wystawił sobie dobrą ocenę. Ta ocena mówi o tym, że byłem fantastycznym premierem, ale nie mam odwagi wrócić do Polski.
Zobaczymy, kto będzie więc kandydatem opozycji czy Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.